Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy.
Widzicie, bracia i siostry, że to nawrócenie, o którym słyszeliśmy w Biblii, w Apokalipsie, do którego namawia nas tak ogniście Apokalipsa, no nie jest jakimś dziełem wymuszonym, jakimś wielkim dziełem. Jest wolną decyzją człowieka, moją decyzją. I pamiętaj jednak, że każdy z nas jest Europejczykiem i to nie od jakiegoś czasu bliskiego. A Europejczycy są zarażeni racjonalizmem i my wszyscy zbyt przeceniamy umysł. I tu się kryje taka zasadzka, której chciałbym uniknąć, bo to wszystko, co mówię, ma tylko charakter rozpędu dzisiaj. Ta zasadzka to jest przekonanie, że mówienie o nawróceniu jest samym nawróceniem. To jest to, co często dają się pochwycić złemu duchowi kapłani, czyli ja. Że jak mi się wydaje, że ja powiem słowo, nie, i takie o nawróceniu, to mi się może wydawać, że ja się nawróciłem. Ale to nie jest to samo. Tak samo ty, jeśli zrozumiałeś, do czego cię Pan wzywa, już teraz, chociaż to jest dopiero szkic, to jeszcze to zrozumienie nie jest nawróceniem. Wszyscy możemy ulegać takiemu połyskowi intelektu, błyskowi, który nie jest ogniem, tylko błyskiem, ale wydaje się, że jest ogniem. Jak mowa o modlitwie, to Europejczycy myślą, że się modlą. Jak mówią o miłosierdziu Boga, to myślą, że go doświadczyli. Jak słuchają konferencji o pokucie, to myślą, że już ją dokonali. Jak mówią konferencje o pokucie, to im się też wydaje, że to już jest to. To jest tak, jak wiecie, jak z tym generałem, który w sztabie poukładał sobie na mapie makietki, dywizji, czołgów, generałów, tam piechoty i razem z oficerami przeprowadził przebieg bitwy, teoretycznie. I po ukończeniu wszystkich etapów przewidywanych tych akcji powiedział do oficerów, no to mamy zwycięstwo. Ale Bóg chce, żebyś najpierw zaświecił te lampy swej menory, swojego świecznika w oczach. To jest bardzo poważny weryfikator, bo można sobie wymusić taką łzę. Ale nie może być wymuszona, musi być prawdziwa. Ten znak tej świeczki w oczach jest znakiem, że rzeczywiście ty żałujesz, ty się smucisz, ty się nie boisz bólu. To jest sygnał dla ciebie. Ale nie skup się na tych świeczkach, tylko na Bogu i na zranionej miłości. One mimochodem powinny się pojawić same, jak z czystej oliwy. Zobacz, że Jezus dopiero wtedy poruszył się wskrzeszeniem Łazarza, gdy, jak mówi Biblia, wzruszył się głęboko. Wcześniej nie wskrzesił Łazarza. To był moment przełomowy, wzruszył się głęboko. Co to mówi o Jezusie? Co to mówi mnie o Nim? Że Jezus umie się wzruszyć głęboko, że ma uczucia, że Bóg jest uczuciowy, wzrusza się. To mnie to coś mówi również o mnie. Mnie to zaprasza do tego samego, że mój Łazarz się nie wskrzesi, jeśli ja się nie wzruszę głęboko, bo można się płytko wzruszyć, ale wtedy Łazarz nie wstanie. To wzruszenie Jezusa zostało pobudzone nie teologiczną dysputą o wskrzeszeniu zmarłych, jaką przeprowadziła Marta. Bo jak sobie przypominacie, przyszła pierwsza do grobu przy Łazarzu, umarłym, on już leży 4 dni, jest już cuchnący. Jezus celowo czekał, aż on będzie już śmierdzącym trupem. I przyszła Marta i mówi, Panie, gdybyś tu był, on by nie umarł. Jan 11 rozdział, tak mówi. I Jezus zaczyna mówić, czy wierzysz w to, że ja mogę go wskrzesić? Ej, wchodzą w dyskusję, wchodzą w intelekt, a intelektem nic się nie da zrobić. Ona doskonale rozumie, mówi, wiem, jak Mesjasz przyjdzie, to będzie tak i tak. Jezus ją tam korektuje teologicznie, no prawie już ukuli sobie ze 2 dygmaty. Ale Łazarz leży, muchy latają i nie ma skutku, bo oni rozmawiają o tym. Ja doznaję takiej iluzji czasem, kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi, również w zakonie są ludzie wierzący, I rozmawiamy o Bogu. I oni mówią o swoim doświadczeniu w Biblii, ja też. I tak rozmawiamy i rozmawiamy. I już właściwie wydaje nam się, że coś się stało, ale noga na nogę założona jest w dalszym ciągu. Nic się nie zmieniło. Mamy, nawet w tych samych pozycjach siedzimy na fotelach i rozmawiamy. A Łazarz leży. I zwróćcie na to uwagę, często o tym mówię, bo mnie to bardzo porusza, że w pewnym momencie Marta się zorientowała, że to sympozjum naukowe z Jezusem nic nie da. I urwała rozmowę, tak ni w pięć, ni w dziewięć, jak to się mówi. Biegnie do Marii i ją skłamała. Błogosławione kłamstwo. Ktoś powie, jak tak można mówić. Ale w tym wypadku to kłamstwo było naprawdę... Nie jedna prawda mogłaby pozazdrościć takiego kłamstwa. Bo Marta mówi, nauczyciel jest i cię woła. Tymczasem Jezus ani słowa nie powiedział, że potrzebuje Marii. Ale Marta wiedziała w swojej kobiecej przebiegłości, że kiedy przyjdzie Maria, to ona nie będzie musiała nawet cytować dogmatów. Że Jezus się wzruszy. Wiedziała o tym, że Maria ma to, czego Marta nie ma. Marta miała intelekt. Miała praktyczność. Pamiętacie, co się działo w domu? Maria tego nie miała. Maria miała wzruszenie. Maria miała po prostu serce takie zasłuchane w Boga. I przypomnijcie sobie, u Łukasza jest mowa o tym, jak był Jezus w Betanii, to Maria nic nie robiła. To było święte lenistwo. Marta aż była zdenerwowana na nią. Nauczycielu, widzisz, że ja pracuję, ona mi nic nie pomaga. Bo to nie o to chodzi, żeby coś wielkiego zrobić przed Bogiem, tylko żeby się zapatrzyć w Jego oblicze. I powiem wam, to wcale nie jest łatwe, bo próbuję patrzeć w oblicze Boże. I po 2-3 minutach już się wstydzę i czuję, że Jego oczy są jak węgle żarzące. Po 2-3 minutach już wstyd wypływa na wierzch. Jak nie patrzę na Jego oblicze, to się nie wstydzę. Ale jak patrzę, to już wszystko wyłazi. Kiedy Maria przyszła, powiedziała dokładnie te same słowa, co Marta i nawet mniej tych słów. Powiedziała, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I kropka. I zaraz potem jest napisane, że Jezus wzruszył się głęboko. I o co chodzi? Ona nic więcej nie powiedziała. Nie dała mu argumentów, że po pierwsze powinieneś wskrzesić Łazarza, bo po drugie powinieneś wskrzesić Łazarza, po trzecie powinieneś wskrzesić Łazarza. Nic takiego. Ona podziałała wzruszeniem. Także aż się on wewnętrznie poruszył. Jest powiedziane, że ona uklękła przed, padła do jego stóp. Tego Marta nie zrobiła. Ona siedziała na tym fotelu z nogą na nogą przy grobie i mówi, Panie, ja wierzę we wskrzeszenie. Może popijali kawę i tak sobie dyskutowali. I on mówi, no dobrze, że wierzysz, porozmawiajmy właśnie teraz o wskrzeszeniu. Nic się nie zmieniło. Natomiast ta kobieta przyszła, padła do stóp, powiedziała jedno zdanie, może nawet nie za bardzo jej to wyszło. Może nawet zduszone było. Może nie była zbyt elokwentna dziewczyna. Może nie świeciła erudycją. Ale Jezusowi przypomniała tamtą chwilę w Betanii. Spojrzenie w oblicze. Powiem, no to jest prosta rzecz, prawda? Ja nie mówię nic skomplikowanego, ale spróbuj. Spróbuj, powiedz, 3 minuty popatrz w twarz Boga w domu. Jeśli masz w ogóle zdjęcie tego ukochanego Boga, bo może inne zdjęcia masz w swoim albumie, ale czy to masz w ogóle? A mówimy, że Go kochamy, nie? Ale czy w ogóle masz fotografię Jezusa? Tylko nie tą z odpustów, co tak mruga Pan Jezus i raz jest taki uszminkowany, to znowu... Bo są takie, wiecie, obrazki Pana Jezusa, że Pan Jezus mówi to obraza Boża. Że nie wiadomo, czy ten Pan Jezus jest kobietą, czy mężczyzną, czy czymś pośrednim. To nie tak, nie? To musi być prawdziwa fotografia. Prawdziwy obraz. Taki vero ikon, nie? I popatrz, tak 3 minuty, no 4, no dobra 4,5. Zobaczysz, co się zacznie dziać z tobą i z nim. Nie zdziw się, jak obraz zapłacze, bo tobie zabraknie łez. Kiedy czytam tekst opowiadający o uczcie Baltazara, który zresztą nie zna tej historii choćby z przysłów, w księdze Daniela, to ja nie mogę tego nie zauważyć, że słowa wyroku Bożego zostały napisane za świecznikiem. Baltazar siedział za stołem z kobietami, mężczyznami, z dygnitarzami, popijali ze świętych naczyń i nagle ukazała się ręka, sama ręka, bez oblicza. To dużo mówi. I na ścianie zostały wypisane słowa mene, mene, tekel, ufarsin. Jest policzone, policzone, jest zważone, podzielone. I wszyscy mówią, co to jest? Ale te słowa pojawiły się za świecznikiem. Rzadko kto zwraca na to uwagę. A trzeba wiedzieć, co to jest świecznik, co to jest menora, co to jest to, co powiedziane zostało do kościoła w Efezie. Król Baltazar, jak mówi księga Daniela w 5 rozdziale, urządził dla swoich możnowładców w liczbie 1000 wielką ucztę i pił wino wobec 1000 osób. Pokazy chyba były jakieś. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, więc to były naczynia używane do liturgii. Aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice, zobaczcie, naczynia są święte, ale są w nieświęty sposób używane. I może człowieka zwieść to, że coś robi świętego, ale w nieświęty sposób. Możemy zrobić coś takiego, że jesteśmy na mszy, że się modlimy, że ja jestem zakonnikiem, że odmawiam brewiarz. Może odmawiam Bogu szansy na modlitwę, odmawiając brewiarz. Ale mogę to w nieświęty sposób robić. Co znaczy nieświęty? No bez wzruszenia. Wiecie, ja w pewnym momencie przyłapałem się, że czytam mszę w moim życiu kapłańskim, że ja nie przeżywam, tylko czytam mszę, że odczytuję teksty. Publicznie odczytuję te teksty. Tak jak Baltazar publicznie wziął święte naczynia i wypił z nich nieświęte wnętrze. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie i pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony, jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych, srebrnych, miedzianych, żelaznych, drewnianych, kamiennych. No każdy ma swojego bożka. W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiej pałacu. Król zaś widział piszącą rękę, nie widział oblicza. A oto nakreślono pismo. Mene, mene, tekel, ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tak powiedział mu Daniel. Tekel, zważono cię na wadze, okazałeś się zbyt lekki. Jakiś tam ciężar miał, ale nie był za ciężki. Życie lekkie, nie za ciężkie prowadził. No, tu są ludzie, którym jest ciężko w życiu. Wy się nie bójcie. Peres, twoje królestwo uległo podziałowi. Oddano je Medom i Persom, no bo Peres w języku hebrajskim znaczy rozedrzeć. Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch, ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity. No nie da się wyroku Bożego odwołać nawet dyplomami. Nawet tym, że się po proroka pochwali. Co z tego, że oni pili ze świętych naczyń, kiedy ich dusze były brudniejsze niż wiadro na śmiecie? Mnie nic ani wam nie pomogą nam liturgiczne uczynki, albo agapy wspólnotowe, albo uśmiechy przy pokój wam, kiedy nie zobaczymy tego świecznika, za którym jest napisane to, co jest naszym grzechem. Które ręka Boga wypisuje nam na ścianie naszego wnętrza. Nie oblicze Boże, tylko ręka. Czy widzisz, co sumienie cię wypisało? Czy widzisz, jakie grzechy stanęły ci przed oczyma? Niemożliwe, żeby Bóg ci nie pokazał twojego grzechu w post. Niemożliwe. Może nie wiesz, że to grzech. A może już straciłeś wagę tego grzechu. A może tolerujesz u siebie obojętność i wolisz znaczny dystans do Boga, by czasem miłość Jezusa cię nie pochłonęła, tak jak człowiek stoi z daleka od ognia, żeby czasem nie spłonął. Jakich bożków ty wychwalasz? Kogo ty wychwalasz? Kogo ty chwalisz? Komu mówisz najpiękniejsze słowa? Już masz bożka. W Bogu się mówi najpiękniejsze słowa. Do kogo mówisz ubóstwiam cię? Albo ubóstwiam to. Pragnę tego. Nie mogę bez tego żyć. Nie mogę bez ciebie żyć. Nie mogę żyć. Bo nie można bez Boga żyć.
Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.